А кто, я говорю, кто-то их жил, там видел, что-то слышал.
Мы ничего не видели, мы видели щивом хмуро окроп, не так, он шла хмуро.
И в жмот, разве?
Але ten жмот не был пьорунам таким, ко так гучало всичко.
Просто вибух якийсь зробив, всичко знесло в секунду.
Łowcy burz. Reportaż Jana Smyka.
To było pod wieczór w piątek. I szła ciemna chmura z zachodu, a ze wschodu nisko chmury szło naprzeciw. I to starcie się zrobiło. Spojrzałem na las sąsiada, patrzę, lasu nie ma.
Wybuch jakiś się zrobił, wszystko zniosło w sekundzie.
My nie wiemy, co się działo.
Około 10 lat temu bodajże uderzył piorun w nasz dom. I ja tylko zauważyłam, że taki obłok biały toczył od strony Kuzawy. I ja w tym czasie wysiadałam z mężem z samochodu. I nagle tutaj tylko jeden łomot. I zobaczyliśmy kłąb dymu tylko nad domem. To strach był niesamowity, bo wiedziałam, że w domu była matka i syn mój. Biegłam, buty aż pogubiłam.
Co tam, coś nie działa? O, tak, i tu kliknąć można. Jest prognoza zjawisk burzowych na dzień dzisiejszy. Konkretnie pierwszej burzy nie pamiętam, natomiast przewijają mi się w głowie różnego rodzaju fragmenty, jak byłem bardzo mały, wyładowań, grzmotów. I mogę powiedzieć tyle, że się bardzo bałem. Byłem wręcz burzofobem, jeśli tak można powiedzieć. Tak jak ludzie się boją niektórzy pająków, to coś podobnego. Tylko słyszałem grzmot czy błysk. W nocy na przykład to się chowałem pod kołdrę, a w dzień do łazienki, żeby nie widzieć błysków. Także i się zmieniło o 180 stopni. Wciąż oczywiście respekt, jakiś tam lęk pozostaje, tak? Natomiast podejście jednak się zmieniło całkowicie. Mój ojciec zawsze był entuzjastą pogody, entuzjastą meteorologii też. On tak pierwsze te pojęcia wpoił. Ja się później sam zacząłem tym interesować. Każdy ma jakieś zainteresowanie. Niektórzy się interesują znaczkami pocztowymi, inni burzami, tak? Oczywiście na początku mnie sama burza nie przyciągała, bo uciekałem. Natomiast piękno chmur, te piękne rzeźby, które się tworzą na niebie, trójwymiarowe kształty, pięknych chmur burzowych, to było coś, co zawsze fascynowało od małego. Miałem książkę taką o pogodzie już w dawnych czasach. Zawsze oglądałem różnego rodzaju chmury, te rodzaje chmur. No i to zostało do dziś, tak?
Jak widać, moje stanowisko synoptyczne jest tutaj właściwie zorganizowane w postaci wielu monitorów. Wyciągam wnioski z tych właśnie tutaj zobrazowań. Burze tu są, o tu są. I na przykład w tym momencie akwen wodny zwany jeziorem Łowieckim jest właśnie w tej chwili pod oddziaływaniem burz i wysłałam ostrzeżenie o tych burzach właśnie klientom. Boję się burzy w tym sensie, że kiedy stanie się niespodziewanie, no to tak jak każdego człowieka przestrasza ten huk, ten błysk, no to jest coś nagłego, coś ważnego, coś przestraszającego, ale oczywiście znając zasady bezpieczeństwa, no nie boję się w takim sensie, że aż się zamartwię.
No burza taka się zanosiła, no tak o tutaj się tego burza zanosi, no to niech się zanosi, my tu się szykujemy, jak przedworze się szykujemy. Ja podskoczyłam, wieżę je zamknęłam, bo zawsze najlepiej jak wszystko pozamykane jest. Deszcz zaczyna padać i huk, i ciemno, taki trzask, taki tego.
Trasz nie było.
Ja to krzyżyk zawsze, ja mam taki na podorędziu misyjny, to ja ten krzyżyk zawsze biorę do ręki. I tak słuchamy, kiedy ta chata się na nas zawali.
Tu się działo, że tylko tak jakby kto plunął na ziemię i nie ma. Może sekunda, żeby tak 5 minut, to koniec świata.
Panie kochani, co my przeżyli, toż to taka burza była, że niech Pan Bóg broni w życiu, jak myśmy przeszli tę burzę.
Jeśli chodzi o burzę, to jest wiele nieporozumień z definicją. W meteorologii przez burzę rozumiemy jedno lub kilka nagłych wyładowań elektryczności atmosferycznej objawiających się błyskawicą lub grzmotem.
Generalnie do powstania burz potrzebny jest pewien specyficzny rodzaj chmur. Takich głównych rodzajów chmur mamy 10, ale tylko jedna z nich jest w stanie dać zjawisko burzowe. Ta chmura to się nazywa cumulonimbus. Co jest potrzebne, żeby powstała burza? Potrzebne są silne ruchy, zarówno wznoszące, jak i opadające. silne ruchy pionowe występujące w obrębie danej chmury. No generalnie takie warunki zazwyczaj tworzą się wtedy, kiedy jest gorąco i parno. W momencie, kiedy się kondensuje powietrze wznoszące się, kiedy tworzy się ta chmura, wydziela się ciepło, tak zwane ciepło kondensacji. I ono jest bardzo istotne, bo ono nagrzewa ten bąbel wznoszący się. On może się wznosić dalej, jako że wiadomo, powietrze cieplejsze jest lżejsze. I tworzą się właśnie wtedy te kłębiaste, wypiętrzone chmury, które często widać w formie kalafiorów, różnie określają to, tak, na pierwszy rzut oka. Jeżeli ta chmura osiągnie odpowiednią grubość, wysokość, dochodzi oczywiście do powstania deszczu, to najpierw, żeby była faza mieszana. Muszą być i kryształki i lodu, i krople wody, wtedy to jest główna przyczyna deszczu na naszych szerokościach geograficznych. Natomiast jeżeli ona jest jeszcze wyższa, piętrzy się tam gdzieś do wysokości takiej do temperatur minus 30, minus 40, czy nawet mniejszej, to wówczas ryzyko burz rośnie. Typowe chmury burzowe u nas w lecie mają wysokość, wypiętrzają się na wysokość do 10-12 km. Jest to temat coraz bardziej jasny, jest ta ogólna hipoteza, jak to tak mniej więcej powstaje, tak? Natomiast wciąż są pewne niewiadome.
To jest układ, który wytwarza prądy. Z tym, że to nie są duże prądy w granicach 15 kiloamperów, 25 maksymalnie, a to jest właśnie generator napięciowy 400 kV, który potrafi przebić kilkudziesięciocentymetrową przerwę iskrową. Zaraz tutaj koledzy strzelą.
Panie profesorze, kiedyś uczeni niemieccy próbowali piorun złapać. Nie udało się.
To nie jest całkiem prawda. To znaczy w tej chwili można spowodować wyładowanie w ściśle określony punkt. Głównie chodzi o układy pomiarowe, czyli to nie jest całkiem prawda, że nie można złapać. Można również złapać wiązką laserową. Są jeszcze jakieś takie próby łapania na statkach, czyli próbuje się prąd złapać, czyli o piorunie, jeśli chodzi o stan kształty prądów piorunowych i te inne rzeczy, jest dość dużo wiadomo. Nikt nie próbował tego ujarzmić, bo czas trwania jest bardzo krótki i z punktu widzenia praktycznego to raczej to nie ma sensu, żeby to próbować złapać i do czegoś wykorzystać. Bo jaki prąd płynie, co się tam dzieje w miejscu trafienia, to jest z grubsza wiadomo, ale jak to się rozwija od chmury do ziemi, jak się chmury ładują i z drugiej strony piorun kulisty, który w laboratoriach fizyków próbuje się coś z tym zrobić, to tu są jeszcze pewne niejasności. Te zjawiska przeskoku, które tu były, to jest taki jakby w dużym uproszczeniu mini piorunek.
Jak to szło tutaj, to ja mówię, że jak ja wysiadłam z samochodu, to zobaczyłam taki jakby, na niej taka jasna kula była. O tu właśnie od sąsiadki ona nachodziła tak. O, ją widziałam tak jak piłka po prostu, taka chmura ta była. I na dom poszła, ale to tak jakby ją kto przyciągał, szybko tak ona szła. I uderzenie już poczuliśmy wtedy. W domu było wszystko, ruina po prostu.
Telewizor to na ziemię i na ileś tam, nie wiem, czy cztery części rozbite. I wszystko pospadało z kredensa, wszystko pospadało na ziemię. No ruina taka prosto w domu.
Wszystkie żarówki, wszystkie kable od elektryki były pocięte po prostu, jakby kto poprzecinał nożem. Rozetki tak samo. To było to takie, że on właśnie uderzył i jakby wybiegł, przeleciał i poleciał podwórkiem.
Tą tematyką akurat się za bardzo nie zajmuję, bo nie miałem do czynienia z piorunami kolistymi, tak? To rzeczywiście zdarzają się bardzo rzadko. Aczkolwiek się zdarzają, natomiast sam nigdy nie byłem świadkiem tego typu zjawisk. Kręcą się, pokręcą się w kominie, wylecą oknem tego typu. Tak, były słyszane tego typu opowieści, natomiast one są bardzo słabo zbadane. Ja sam tak naprawdę nie miałem z tym nigdy do czynienia i trudno mi dużo powiedzieć, tak? Natomiast są generalnie dwa rodzaje wyładowań doziemnych, czyli tak zwanych piorunów. Wyładowania ujemne i wyładowania dodatnie. O ile wyładowania ujemne zdarzają się dosyć często, niosą tam zazwyczaj jakieś napięcia rzędu dziesiątek, setek milionów volt nawet. To jakieś potężne prądy liczone w tysiącach amper, czy nawet lepiej. To są zazwyczaj te specyficzne trzaski takie bardzo niepokojące i bardzo nieprzyjemne. O tyle wyładowania dodatnie to jest w ogóle inna para kaloszy. To też są pioruny, ale one mają potężną moc. Zazwyczaj są generowane przez kowadła chmury burzowej, czyli schodzą z góry chmury. Co więcej, potrafią pójść jakiś czas poziomo, wyprzedzić chmurę i uderzyć w miejscu, gdzie w ogóle nie ma burzy. To się nazywa grom z jasnego nieba, Bolt from the Blue. Zdarzały się przypadki porażeń z 30 km od burzy, gdzie ludzie mieli słońce i nie widzieli w ogóle burzy.
No to było tak, no taki był po prostu dzień upalny, parny w 61 roku. No i wtedy, jak to się mówi na wsi, no małe dzieci, to bo rodzice byli w polu, a małe, my, no, małe dzieci, to już paśliśmy krowy. Popaśli gdzieś, ja wiem, godzina była może 16, 17 i zaczęła burza iść. Zaczęło mocno grzmieć, grzmoty niesamowite. Deszcz, grad zaczął padać, a ciemna chmura taka nasza, że niesamowicie ciemno było. Nic nie widać po prostu. Ale waliło to niesamowicie. No i więc w takim momencie było, pamiętam, że padałem do tyłu, a resztę już nic nie pamiętam. Dziewczyna jedna była co przy lesie, to ona właśnie coś mówiła, że taka kula się toczyła. Ja to tego nie wiedziałem, bo przy nas to był zabity zając, krowa była zabita, a ją na miejscu również zabiło to dziewczynę. Ona 16 lat miała, piorun bezpośrednio uderzył w nią. No ja tylko obudziłem się jakby ze snu, patrzę, ona leży. Ale zaczęli już, widzę, tam ludzie już biec. No i przybiegli. Ja to już byłem na pół siny, jak to się mówi. Nogi były sine, ręce tam półprzytomne. No i mnie na furę zanieśli. Furę przywieźli do domu. A w domu jak w domu, to babcie te starsze. O, trzeba zakopać jego w ziemię, żeby o ziemię odciągnęła. No ale w pewnym momencie przyjechała karetka. Mówi, co wy z dzieciakiem robicie? Mówi, umyć natychmiast do mieszkania.
Nasz oddział ratunkowy istnieje 7 lat i w ciągu tego czasu nie zdarzyło nam się porażenie piorunem. Porażenia prądem zdarzają się często. Natomiast po porażeniu pacjent taki sam jak wszyscy inni. To nie jest niebezpieczny pacjent. No bo to porażenie piorunem to jest nic innego jak porażenie prądem. Czyli tak naprawdę ten pacjent, który już przyjął tą energię wyładowania na siebie, nie oddaje jej innym. Czyli to nie jest tak, że jak my dotkniemy osoby porażonej piorunem, to możemy się porazić od niej. Nie, jakby ten prąd przeszedł i ta osoba jest całkowicie bezpieczna do dotykania. Po porażeniu piorunem my spokojnie możemy do tej osoby podejść i przeprowadzić wszystkie czynności zgodne z zasadami pierwszej pomocy. Nie ma takiej potrzeby, żeby ten prąd z człowieka wyciągać w jakikolwiek sposób, więc to zakopywanie w ziemi jest takim mitem i taką no, historią trochę. Ważne, żebyśmy pamiętali, żeby tą osobę poszkodowaną zabrać w bezpieczne miejsce. Może być tak, że wyładowanie ponownie będzie w tym samym miejscu. Jest taka zasada 30 plus 30 i ta zasada mówi, że jeśli od błysku pioruna do grzmotu upływa mniej niż 30 sekund, to powinniśmy już być w bezpiecznym miejscu, gdziekolwiek byśmy byli. Natomiast drugie 30 przyjmuje się, że bezpiecznie jest 30 minut od ostatniego grzmotu. Tak, i wtedy możemy tą naszą bezpieczną kryjówkę opuścić. 30 sekund i 30 minut.
W latach 70. były pomysły w stylu: weź sobie szpulę drutu miedzianego, jeżeli przyjdzie burza, znajdź gałąź, drutem jakby zrób taką pętelkę, staj na tej pętelce i czekaj, co będzie. No, są to kontrowersyjne rzeczy, czy na przykład wszywać druty w ubrania turystów górskich. Raczej w tej chwili jest trend, żeby uświadamiać i powodować, żeby ludzie się nie zachowywali tak, jak nie trzeba w czasie burzy, czyli raczej profilaktyka.
Nauczeni byliśmy zawsze od rodziców, od dziadków, że świeczkę gromniczną trzeba w oknie stawiać. I to dotychczas robimy tak naprawdę, ale kiedyś to tak, ja się nie bałam nawet, ale teraz po tym właśnie uderzeniu w nasz dom, to jest niesamowicie. To nie ma spania. Nawet jeśli w nocy jest burza, to ja wtedy już nie śpię. Nie śpię.
Strach, oj Boże, to ja to nie mogłem po prostu. Jeśli burza przychodziła, to ja poduszkami kołdro się nakrywałem. Nie mogłem tego przeżyć. A teraz w tej chwili to wychodzę na dwór. Aż lubię popatrzeć, jak to burza idzie. Bo to ten, jak to mówię, twierdzą lekarze i naukowcy, że jodu bardzo dużo.
Czy pioruna należy się bać?
Oczywiście, ale w racjonalnych proporcjach. Nie panicznie, tylko rzeczywiście w sytuacjach, kiedy to ryzyko jest podwyższone. każdy rozsądny człowiek w przypadku gwałtownych nawałnic powinien odczuwać strach, ponieważ strach powoduje to, że zaczynamy być bardziej czujni, staramy się reagować na zagrożenie. No, gdy nie boimy się zagrożenia, to wtedy są największe nieszczęścia. A burza jest zagrożeniem. Nasze interwencje są związane ze zastosowaniem skutków burzy, czyli nawałnica przejdzie, zrobi szkody, wtedy straż pożarna wyrusza, bo tak naprawdę działanie w środku silnego wiatru, czy też ulewnego deszczu, albo uderzających błyskawic, no jest o tyle trudne, ale i też niebezpieczne. Strażacy są po to, żeby ratować, a nie żeby ich ratować. Także jeżeli zdarzają się nam wyjazdy w środku burzy, to tylko wtedy, kiedy jest bezpośrednio zagrożone życie i zdrowie.
Ja się bardzo boję burzy i bałam się zawsze. Naprzeciwko okien kuchni u mojej babci stał taki ogromny dom z grubym pniem. Ja siedziałam przy oknie i widziałam, jak piorun uderzył w to drzewo. To był ogromny stary dom, 5 rozpękł do samej ziemi, rozpołowiony. No i w ułamku sekundy ogromny pożar, taka czapa ognia. I to był właśnie ten piorun, którego widziałam raz, jedyny w życiu tak blisko. Jeśli jest burza, wyłączam urządzenia elektryczne. Mój mąż się często ze mnie śmieje, ale tak robię. To ja generalnie jestem taka dosyć puchliwa, jeśli chodzi o zjawiska atmosferyczne, bo człowiek widząc te wszystkie rzeczy, no, ma świadomość potęgi natury i burza, i pioruny jest jednym z takich zjawisk zupełnie nieprzewidywalnych, bo potrafimy prognozować, gdzie ten piorun uderzy, natomiast nigdy nie mamy tej pewności, że jesteśmy bezpieczni, szczególnie jeśli pozostajemy na zewnątrz. No niestety wobec natury trzeba zachować dużo pokory, bo potęga tych zjawisk atmosferycznych jest rzeczywiście ogromna. Oczywiście, jeśli będziemy zmuszeni być w czasie burzy na otwartej przestrzeni i jest to ryzyko, że ten piorun gdzieś tam w naszą okolicę trafi, najlepiej jest zmniejszyć w maksymalny sposób przewodność, czyli stanąć nogami na torbę swoją, plecak, na coś, co będzie izolowało nas od ziemi i przyjąć taką pozycję w ukucnięciu, w taką pozycję embrionalną to się nazywa, czyli kucamy, przywodzimy ręce do kolan, obejmujemy kolana rękami, stopy maksymalnie złączone, a głowę jak najniżej.
Stowarzyszenie działa od niecałych 5 lat. Mamy zarówno sympatyków, jak i łowców burz. Natomiast polscy łowcy burz zajmują się przede wszystkim wydawaniem prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych przed gwałtownymi burzami. Po oczywiście też takie łowy burzowe. Czyli to jest ogólnie postrzegana pasja.
Do tej pory nie określono na przykład, jak daleko człowiek ma stać od drzewa przy trafieniu w drzewo, bo były głównie porażenia właśnie przy drzewach są. Tylko zweryfikować, bo nikt się dobrowolnie nie podda próbie.
Wciąż są pewne niewiadome, zarówno co do generowania wyładowań. Czasem naprawdę z chmur pozornie wydawałoby się mało aktywnych elektrycznie powstaje silna burza. Smur pozornie niedużych, tak? Pewne hipotezy są, tak? Pewne metody prognozowania również, ale wciąż nie wiadomo.
Ja lubię też nieraz poglądać takie tematy też i w telewizji, czy w radiu słucham. Także no jeszcze nie wykryte są zjawiska dokładnie jeszcze do końca.
Huk, trzask,
ciemno, nic nie było widać.
Dobrze, że nie zabiło nikogo.
A kto to jak żyje, tam widział, czy co słyszał? Czy...
My nic nie widzieli. My widzieli siwą chmurę okropnie, taką szła chmura.
I grzmot.
Ale ten grzmot nie był piorunem takim, tylko tak huczało wszystko.
Wybuch jakiś się zrobił, wszystko zniosło.
Był to reportaż Jana Smyka, Łowcy burz. O spotkaniach z piorunami mówili synoptyk Barbara Jakubowska, lekarz dr Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz, profesor Andrzej Sowa, strażak starszy kapitan Marcin Janowski, łowca burz Krzysztof Ostrowski oraz ludzie poszkodowani siłą burzy i piorunów.